Drodzy Państwo, wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet.
Wracam do naszego studia. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie. Słuchają Państwo Radia Wnet, to jest Odyseja Wyborcza, której Państwo słuchacie dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękuję. Tak samo jak dziękuję Jakubowi Wiechowi, redaktorowi naczelnemu portalu Energetyka24 za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zacznijmy od naszego czempiona, koncern multienergetyczny pod luką Najwyższej Izby Kontroli. No i zastanowienie, czy NIK wiarygodnie ocenił fuzję Orlenu z Lotosem, czy jednak kontrolerzy dali się ponieść werwie politycznej przy tej kontroli.
Nie wiem, czy może w werwie politycznej, natomiast faktycznie jest parę zarzutów co do tego, jakie informacje przedstawił NIK w swoim raporcie. Kluczowa kwestia to jest oczywiście wycena zbywanych aktywów Lotosu. I tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie kontrolerzy NIK-u oparli się na bardzo specyficznej metodzie wyceny, jaką było przyjęcie za główny czynnik mierzący tak zwanej marży rafineryjnej. Marża rafineryjna wbrew pozorom nie oznacza zysku rafinerii. To jest określenie, które potrafi zaprognozować, w jakich przedziałach ten zysk powinien się mieścić. Jest ono po prostu takimi nożycami cenowymi pokazującymi różnicę między rynkiem surowca, czyli w tym przypadku ropy naftowej, oraz rynkiem produktów, czyli w tym wypadku paliw. Więc marża rafineryjna to są po prostu takie rynkowe wskaźniki pokazujące, w jakich przedziałach rafineria powinna zarabiać, ale nie ile dokładnie zarobiła. I kontrolerzy NIK-u oparli się na tej wycenie, mnożąc tę marżę rafineryjną przez czas i przez możliwości przerobu rafinerii. I ja spotkałem się wcześniej z tego rodzaju wyceną, ale ona była zazwyczaj używana do kontroli zarządczej, to znaczy do sprawdzania, czy zarząd danej spółki dobrze sobie radził z prowadzeniem tych aktywów i czy one przynosiły takie zyski, jakie powinny przynosić względem czynników rynkowych. Natomiast no, nie jest to moim zdaniem dobra wycena w sytuacji, w której negocjujemy cenę sprzedaży z silniejszym partnerem, w dodatku w sytuacji, w której ta sprzedaż wynika z pewnej, powiedzmy, pewnego przymusu prawnego i jest częścią szerszego porozumienia, szerszych negocjacji dotyczących też na przykład dostaw ropy. Więc tutaj mam pewne zarzuty względem wyceny NIK. Ja uważam, że ta wycena jest po prostu zbyt wysoka, że opieramy się na wskaźnikach zbyt dużych i oczywiście to nie usuwa automatycznie argumentu, że Orlen zaniżył ceny aktywów, tylko że no, nie zaniżył ich o tyle, o ile się wskazuje, czyli o te kilka miliardów złotych, bo NIK operuje wyceną 4,6 miliarda, a Orlen ją sprzedał, tę rafinerię, bo tu chodzi o rafinerię gdańską, za 1,1 miliarda na rzecz Saudyjczyków. Kolejny zarzut dla wobec NIK-u to jest no, trochę takie niepełne informowanie o tym, co faktycznie, jak wygląda faktycznie sytuacja prawna rafinerii. I tutaj można zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, na kwestię możliwej odsprzedaży aktywów przejętych przez Saudi Aramco komuś innemu. Tutaj warto zauważyć, że od momentu zawarcia tej transakcji, czyli od listopada 2022 roku do dzisiaj, zaszła w zarządzaniu rafinerią istotna zmiana prawna, mianowicie rafineria Gdańska została wpisana na listę podmiotów objętych szczególną ochroną na podstawie ustawy z 2015 roku o specjalnej kontroli niektórych inwestycji. I w tej sytuacji odsprzedanie udziałów równych co najmniej 20% udziałów wiązałoby się z koniecznością uzyskania zgody organu kontroli, jakim w tym przypadku jest minister aktywów państwowych. Czyli, mówiąc prosto, gdyby Saudi Aramco chciało odsprzedać cały swój pakiet udziałów w rafinerii gdańskiej, musiałoby prosić o zgodę polskiego ministra aktywów państwowych.
Ten zarzut, który także podnosi w tej chwili koalicja rządząca, że w zasadzie straciliśmy kontrolę nad tymi aktywami, nie jest do końca trafny.
I tak i nie. To znaczy, jeżeli Saudyjczycy chcieliby sprzedawać poniżej tych 20% udziałów, no to wtedy nie podpadaliby pod rygory ustawy, o której wspomniałem. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, jeden bezpiecznik prawny, mianowicie Orlen podnosi w swojej komunikacji, że ma prawo wskazania preferowanego nabywcy względem takiego potencjalnego zbywania tych udziałów. I to moim zdaniem nie zostało dobrze naświetlone w raporcie NIK-u. Jest jeszcze jedna kwestia, jeżeli chodzi o prawo weta, to też było podnoszone przez wielokrotnie w sprawie Orlenu. Mianowicie NIK wskazuje, że Saudi Aramco ma prawo weta dotyczące zarządu rafinerią. Tak naprawdę to prawo weta, według tego, o czym informował Orlen, dotyczy pewnych konkretnych, wyszczególnionych sytuacji. Jest to dosyć standardowy mechanizm w takim układzie, kiedy udziały w danym aktywie rozkładają się nierównomiernie, gdzie mamy wyraźnie jednego silniejszego partnera i wyraźnie jednego słabszego. I tak to wygląda w przypadku rafinerii gdańskiej, gdy 70% udziałów jest cały czas w ręku Orlenu, a 30% w ręku Saudi Aramco. I w tym przypadku zagwarantowanie sobie takiego prawa weta jest normalnym sposobem obrony słabszego partnera, którym w tym przypadku, jeżeli chodzi o tylko udziały w rafinerii gdańskiej, jest Saudi Aramco, i nie powinno dziwić, bo to by tak naprawdę, gdyby tego nie było, to silniejszy partner mógłby się zupełnie nie liczyć ze słabszym udziałowcem i mógłby robić to, co zechce z zarządzaniem rafinerią, a tutaj mamy jednak pewien podział udziału. Natomiast moim zdaniem najsilniejsze zarzuty NIK-u i największy kaliber krytyki spoczywa nie na Orlenie jako spółce, tylko na ministrze aktywów państwowych, na panu wicepremierze Jacku Sasinie, bo to w stosunku do niego moim zdaniem Izba ma najpotężniejszą amunicję, bo tam zostały postawione zarzuty dotyczące braku właściwego nadzoru, dotyczące zaniechań, jeżeli chodzi o działania nadzorcze, i dotyczące, tak jak to ujęła NIK, abdykacji z pewnych działań w kwestii nadzorowania procesu łączenia spółek, zarówno jeżeli chodzi o Lotos, jak i chodzi o PGNiG. I to jest już ten kaliber zarzutów, gdzie tutaj trudno znaleźć się właściwe odpowiedzi, bo jeszcze jedna ważna rzecz. NIK nie miała dostępu do pełnych informacji korporacyjnych, jeżeli chodzi o przejęcie Lotosu przez Orlen, bo Izba nie była dopuszczona przez Orlen do dokumentów spółki. Natomiast miała wgląd w dokumenty Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Klimatu i Środowiska. I w oparciu o ten zgromadzony z resortów materiał dowodowy mogła, moim zdaniem, stworzyć bardzo konkretne zarzuty. I to widać troszeczkę, jeżeli się spojrzy na całość raportu NIK, to widać trochę inny profil i trochę inny ciężar gatunkowy tych argumentów, jakie wysuwa NIK względem Orlenu i jakie wysuwa NIK względem na przykład ministra aktywów państwowych.
Pytanie w tym kontekście po raporcie NIK-u, czy, bo taki głos pojawił się dzisiaj na pierwszej stronie dziennika Rzeczpospolita, o głos o demonopolizację, o rozbicie, rozszycie tej grupy. Nie wiem, czy tylko o wyłączenie Orlenu, czy też wyłączenie PGNiG-u, ale też Enei. Jak to w ogóle jest możliwe? To jest często się powtarza w języku ekonomistów, że fuzje to jak robienie omleta. Jak już się zrobi omlet, to ciężko z powrotem jajka do skorupek włożyć, mąkę wsypać do woreczka i jeszcze mleko odpowiednio do kartonu wlać z powrotem. Jak już się omlet zrobiło, to już trzeba go zjeść.
No, ja zapytam tutaj, tak jak pytał swego czasu pan marszałek Szymon Hołownia, dlaczego i po co? W sensie, dlaczego i po co mielibyśmy w tym momencie rozparcelować Orlen i na jakie części mielibyśmy go rozparcelować? Bo w rozmontowanie fuzji Orlen-Lotos ja już po prostu nie wierzę. W sensie, to byłoby ogromny koszt i to byłby brak sensu. Czytałem artykuł Rzeczpospolitej w tym ujęciu, w którym on jest na pierwszej stronie tego dziennika. Jeszcze nie miałem możliwości wglądu w całość tekstu, natomiast tam bardzo istotny argument, który moim zdaniem wymaga naświetlenia, padł, jeżeli chodzi o odsprzedaż rafinerii gdańskiej, znaczy o przekazanie udziałów tej rafinerii należących do Orlenu innym podmiotom, żeby zachować konkurencję. Jeżeli tak mielibyśmy sobie sprawę, to musimy stanąć ze świadomością, że przejęcie Lotosu było bez sensu. Bo Lotos to jest de facto rafineria gdańska. Lotos to jest spółka, która jest zasadzona na rafinerii gdańskiej i to ona była najcenniejszym aktywem gdańskiej firmy. I odsprzedawanie teraz tego aktywu to kładzie cień na całą w ogóle sensowność tej fuzji i na sensowność ponoszenia tych ciężarów, jakie zostały już poniesione. No przecież nie odkupimy teraz od Saudyjczyków udziałów w rafinerii gdańskiej i no warto się zastanowić, jak to nas stawia, w jakiej optyce przed takimi partnerami, jak chociażby Saudi Aramco, które patrzy na to, co się dzieje i widzi, że w Polsce po jakby podjęciu jednego działania nagle zmienia się front i zaczyna się działać w zupełnie drugą stronę, niezgodną z wcześniejszą logiką biznesową.
I to nie stawia nas jako państwo poważnie. Jakub Wiech, naszym gościem. Państwo słuchają Radia Wnet, Odysei Wyborczej. Dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/Radio Wnet. Zapowiadałem przed godziną 11 rozmowę o cenach energii. To teraz weźmy byka za rogi. Przyjęta przez aktualną większość rządzącą centrolewicową ustawa zamraża ceny energii, ale nie na cały rok, tylko do 1 lipca roku bieżącego. Co potem minister klimatu Paulina Hennig-Kloska mówi, że no potem ceny już będą mniej więcej takie same, więc jak zniesiemy tą ochronę, to nic się dla konsumentów nie zmienia. Eksperci wyliczają, zmieni się. Ceny energii elektrycznej wzrosną no 80-100%. Co czeka odbiorców energii elektrycznej, każdego z nas po 1 lipca, panie redaktorze?
To jest dobre pytanie i mogę na nie odpowiedzieć tylko bazując na dotychczasowych czynnikach rynkowych, które zostały uwzględnione na przykład w taryfach złożonych do Urzędu Regulacji Energetyki przez spółki energetyczne w ubiegłym roku celem ukształtowania pułapów cenowych na ten rok. Jeżeli idziemy tym torem, jeżeli będziemy brać pod uwagę te okoliczności rynkowe, no to czeka nas wzrost cen energii o 50-80%. W tym przedziale...
Ale każdego? Może tylko przedsiębiorców, piekarzy, czyli tych którzy pączki wypiekają, czy każdego z nas?
Na taryfach G, czyli tych, które dotyczą gospodarstw domowych.
Czyli od 1 lipca, jeżeli rząd nie przedłuży tarczy, to każdy z nas zapłaci przynajmniej o połowę większy rachunek.
Tak, to by wypadało z tej arytmetyki, którą mogę w tym momencie przeprowadzić. Oczywiście te poziomy mogą być jeszcze trochę zmienione, natomiast tutaj zastanawiam się, jakie środki zaradcze zamierza wprowadzić rząd i czy w ogóle zamierza wprowadzić takie środki. Bardziej kierunkuję się tutaj w stronę grupy osób zagrożonych ubóstwem energetycznym, bo ona jest w tym momencie poddana takiej największej presji ekonomicznej i jest to grupa, która powinna być szczególnie otoczona opieką. Natomiast no, zastanawiam się, jak to zostanie rozwiązane, bo też biorę pod uwagę możliwość po prostu skonstruowania nowego systemu ochrony, który byłby w pewien sposób skrojony węziej i dotyczył tylko niektórych odbiorców energii.
I będzie tańszy, bo jak rozumiem, gdyby taka tarcza miała cały rok obowiązywać, to ile budżet państwa musiałby wyłożyć środków?
Musiałbym zerknąć w tym momencie do ekonomicznych skutków regulacji, jakie zostały wdrożone, jeżeli chodzi o rynek energii elektrycznej. Szczerze mówiąc nie pamiętam. Natomiast no, obciążenie budżetowe jest znaczne i ono będzie coraz większe w miarę tego, jak rośnie nam cena energii i zależnie od też pułapów uprawnień do emisji, które widzimy na rynku europejskim. I to będzie raczej rosło i będziemy tutaj mieli do czynienia z pogarszającą się sytuację.
To panie redaktorze, jeszcze jedno pytanie o tych, którzy mają na przykład pompy ciepła i nie do końca sprawną fotowoltaikę, bo w tej chwili te osoby no, będą w koszmarnej sytuacji.
Czyli sama pompa ciepła to jest urządzenie, które może pracować wydajnie, jeżeli jest połączone z dobrze izolowanym budynkiem. I to jest często właśnie przyczyna takich ekstremalnie wysokich rachunków dla użytkowników pomp ciepła. One wynikają z tego, że mamy pompę ciepła w budynku, który jest wampirem energetycznym, który po prostu jest nieefektywny energetycznie, który potrzebuje bardzo dużej ilości energii, żeby doprowadzić go do odpowiedniego stanu termicznego, więc no, trzeba patrzeć kompleksowo na nasze termomodernizacje, na wymianę źródeł ciepła i korzystać na przykład z mechanizmów wsparcia zaszytych w programie Mój Prąd, w programie Czyste Powietrze, gdzie no, czasami bardziej opłaca się przeprowadzić inwestycję szeroką niż w zakresie tylko na przykład pompy ciepła.
Czyli konkluzja jest taka, większość z nas powinna się szykować, że rachunek za prąd, za lipiec to już będzie znacznie więcej.
Takie nastawienie moim zdaniem jest dobre.
Powiedział Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka24. Dziękuję bardzo panie redaktorze.
Dziękuję również.